upadł Silicon Valley Bank. To największe bankructwo od czasu Lehman Brothers. Czy grozi nam jakaś groźna fala, jak w 2008 roku? Czy ta fala, jeśli powstanie, może dotrzeć do Polski? Spróbuję dzisiaj to wyjaśnić. Przypominam, że Układ Otwarty istnieje dzięki patronom. To dzięki wam mogę ten program utrzymywać, dzięki wam jest on niezależny. Kto z państwa chciałby zostać patronem, dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Można też zostać mecenasem, jeśli macie państwo firmę i chcielibyście, żeby ta firma była mecenasem Układu Otwartego, zapraszam do kontaktu. A teraz zaczynamy rozmowę. Oto mecenasi Układu Otwartego. OnGeo.pl. Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Inteo. Pozyskuje środki z funduszy europejskich na projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Firma DevTalents. Budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Maciej Sancik, serwis Subiektywnie o Finansach. Witaj serdecznie.
Dzień dobry.
Co z tym Silicon Valley Bank? O co chodzi?
No, bank upadł tak, jak zwykle upadają banki, ponieważ przyszli klienci po pieniądze, a okazało się, że pieniędzy nie ma. No, nie ma ich dlatego, że zostały zainwestowane, uwaga, w najbezpieczniejsze na świecie papiery wartościowe, czyli obligacje amerykańskiego Skarbu Państwa. I to jest największy paradoks tej sytuacji. Chwilę czasu musiał mój mózg przetwarzać, zanim sobie się oswoiłem z tą sytuacją, że bank może upaść ze względu na to, że zainwestował pieniądze w obligacje skarbowe Skarbu Państwa.
No, ja nie znam się na finansach, no, nie że zupełnie, no, ale 100 razy mniej od ciebie, ale jak to przeczytałem, zresztą was na portalu, to też się bardzo, bardzo zdziwiłem, bo dla mnie obligacje są synonimem czegoś, co jest najbardziej pewne, najbardziej bezpieczne i w co spokojnie można odkładać sobie pieniądze.
No i wszyscy tak myśleli, ale wygląda na to, że także z powodu takiej inwestycji wielki bank może upaść. Wielki jak wielki, bo on na warunki Stanów Zjednoczonych to jest powiedzmy 15-16 bank w kraju, więc powiedzmy ani duży, ani mały.
No, ale nie taki mały, to no potężny taki mały, kraj, wielkie pieniądze.
Dwa razy większy niż PKO BP, czyli no. Największy polski bank. Tak? Mhm. 200 ponad miliardów dolarów aktywów, 180 miliardów dolarów pieniędzy tam deponenci ulokowali. Więc to nie taki znowu mały. No i upadł ze względu na błędy w zarządzaniu płynnością. No to specyficzny bank, taki, który obsługuje spółki z Doliny Krzemowej, firmy technologiczne, startupy, czyli małe przedsiębiorstwa, małe, średnie przedsiębiorstwa. Takich banków w Polsce nie ma. W Europie jest mało, bo u nas tych startupów i tych firm technologicznych w ogóle za dużo nie ma. No ale ten bank się tak w tym wyspecjalizował. Przyjął bardzo dużo pieniędzy, depozytów, bo ten cały sektor technologiczny generował gigantyczną kasę w ciągu ostatnich latach.
Czy ci przedsiębiorcy amerykańscy odkładali tam sobie pieniądze?
No tak, bo te firmy były tanie, tak. Była generalnie hossa na tym rynku technologicznym, więc oni leżeli na pieniądzach, przynosili te pieniądze do tego banku, ten bank się wyspecjalizował w przechowywaniu tych pieniędzy, no i dysponował po prostu gigantycznymi kwotami, 180 miliardów dolarów.
No i wkładał je
Coś musiał z tym zrobić.
Nie w ryzykowne jakieś inwestycje.
Wkładał je w obligacje skarbowe amerykańskiego rządu i wydawało się, że to jest nie najgorszy interes, bo te obligacje tam płaciły po 2% w skali roku, więc na tych tam miliardach można było swoje zarobić. No, tylko zdarzyły się dwie rzeczy, które spowodowały, że to przestał być dobry interes. Po pierwsze, te technologiczne firmy, które tam trzymały pieniądze, jak stopy procentowe poszły w górę, to się okazało, że one już nie mają tak łatwego dostępu na przykład do kredytów bankowych, do możliwości emitowania obligacji i zaczęły finansować się tymi zgromadzonymi zaskórnikami, czyli zaczęły wyciągać z tego banku pieniądze znacznie szybciej niż to się dzieje przy takim standardowym kliencie, tak? No bo standardowy klient, konsument, no to no on trzyma zwykle ten depozyt i rzadko z niego korzysta, tak? Przeważnie przez całe życie oszczędzamy w tych bankach.
I to wszystkie firmy naraz mniej więcej, że w podobnym czasie zaczęły wyciągać pieniądze?
Nie wszystkie w podobnym czasie, natomiast ten odpływ był od kilku miesięcy większy niż w innych bankach ze względu na specyfikę działania tego konkretnego banku. Po drugiej stronie okazało się, że te pieniądze ulokowane w obligacjach dość trudno je wyciągnąć. To nie znaczy, że nie można sprzedać tych obligacji, tylko to były takie obligacje, to są takie obligacje o stałym oprocentowaniu, wyemitowane kilka lat temu przy niskich stopach procentowych. Czyli na przykład to są obligacje, które płacą 2% w skali roku przez najbliższych 10 lat. No i jak stopy procentowe zaczęły iść w górę, doszły tam do tych prawie 5%, no to nowo emitowane obligacje skarbowe już mają to oprocentowanie znacznie wyższe. Więc każdy, kto chciałby kupić obligacje, woli kupić te, które są teraz emitowane po 5% w skali roku, niż te stare na 2%. Więc te stare oczywiście można sprzedać, tylko dużo taniej. Zresztą w Polsce jest ta sama sytuacja. Można sobie kupić obligacje wyemitowane jeszcze za czasów pandemii covidowej, no, ze stałym oprocentowaniem 2% w skali roku. Tak? Przy tej inflacji, przy tych stopach, które mamy, można je kupić tylko za połowę ich wartości nominalnej. I przez najbliższych 10 lat cieszyć się wypłacanymi odsetkami w wysokości 2% w skali roku. No i ten bank został
uwięziony. A można kupić teraz z wyższym oprocentowaniem?
Dzisiaj jak pójdę sobie po obligacje Skarbu Państwa, to kupię z oprocentowaniem 6-7% w skali roku. Więc te, które kupiłbym sobie jakiś czas temu z oprocentowaniem 2% w skali roku, mogę je pójść na giełdę jakąś i je sprzedać, ale kupią takie obligacje ode mnie za połowę wartości, 2/3 wartości. No i ten bank był właśnie zapakowany takimi obligacjami. Mhm. Kupionymi jakiś czas temu przy niskim, stałym oprocentowaniu, które są trudno sprzedawalne, a niesprzedawalne po dobrej cenie. No i jak przychodzą ci klienci i mówią, dajcie mi moje pieniądze, dajcie nam nasze pieniądze i trzeba te pieniądze zorganizować, sprzedając coś za pół ceny, no to jest trochę taka sytuacja, jak przychodzi do mnie mój wierzyciel, a ja już nie mam pieniędzy i idę do lombardu i zastawiam zegarek za pół ceny. I oni się w takiej sytuacji znaleźli.
No tak, ale po to chodzimy do banków i po to współpracujemy z bankiem, a nie z prywatnymi znajomymi, bo banki mają rozmaite gwarancje i są czymś, wydawałoby się, bardzo bezpiecznym.
No tak, pod warunkiem, że nie jesteśmy dużym klientem firmowym, bo tak jak w Polsce taką gwarancją, limitem górnym gwarancji dla depozytów jest 100 tysięcy euro, czy równowartość 100 tysięcy euro, czyli tam 450 tysięcy złotych. Jeśli ktoś ma tyle w banku, nie więcej, no to jest gwarantowane przez państwo. Tak w Stanach Zjednoczonych takim limitem gwarancji jest 250 tysięcy dolarów. I wszystkie te depozyty do tego limitu są przez państwo gwarantowane. Gdyby bank upadł, to wtedy ludzie dostają te pieniądze. Tylko że w tym konkretnym banku...
A firmy nie.
Znaczy, no firmy też, no generalnie
do pewnego
limitu, tak. Natomiast tutaj mówimy, klientami tego konkretnego banku były, no, nie takie małe firmy technologiczne, które zwykle ten osad depozytowy to była stosunkowo nieliczna, kilkaset firm, może ponad 1000, które miały tam całkiem spore te pieniądze. No i z tych 180 miliardów dolarów, które tam były, 150 miliardów nie jest objętych tymi gwarancjami. W ciągu dwóch, trzech... No i oczywiście sytuacja była taka, że dopóki ten bank jeszcze mógł coś tam sprzedawać, te obligacje, nawet za pół ceny, żeby oddawać ludziom pieniądze, no to sprzedawał. Ale w końcu się te pieniądze skończyły. Jedna z firm ratingowych, organizacji ratingowych obniżyła rating temu bankowi. Jak ludzie się o tym dowiedzieli, to się rzucili do kas. No i mieliśmy po prostu klasyczny run na bank. W ciągu dwóch, trzech dni ci klienci wycofali 40 miliardów dolarów z tego banku. Tak? No to żaden bank nie zniesie takiego odpływu depozytów. I mamy klasyczny, właśnie nie klasyczny upadek, bo tu się wydarzyła taka historia trochę inna niż klasycznie, jak bank po prostu bankrutuje, bo on został przejęty przez nadzór finansowy, przez taki odpowiednik naszego bankowego funduszu gwarancyjnego. To jest dokładnie ta sama historia, która miała miejsce w zeszłym roku w Polsce z Getin Bankiem. Bank się okazuje, że skończyły mu się pieniądze. No akurat z Getinem to była trochę inna sprawa, bo tam były rezerwy na franki niedoszacowane, tak? I to był ten powód główny. Natomiast w jakimś sensie skończyły się pieniądze. W związku z tym bankowy fundusz gwarancyjny, państwowy gwarant, tak, przejmuje ten bank i próbuje go potem uzdrowić i sprzedać. I tutaj jest podobna historia, czyli to nie jest tak, że bank zbankrutował i nic nie ma, tylko został w piątek przejęty przez regulatora, w poniedziałek otwarty, już
Z nowym właścicielem.
Z nowym właścicielem państwowym de facto.
I jest, czyli depozytariusze mają szansę na odzyskanie tych pieniędzy?
No i tu jest druga niespodzianka, bo co do zasady, no, te 150 miliardów dolarów powinno wyparować, bo one nie są objęte gwarancjami depozytowymi. Ale po pierwsze, to jest dość duża kasa, a po drugie, takich banków, które obsługują branżę technologiczną, są bardzo skoncentrowane na tej konkretnej branży, nie są bankami wielkimi, czyli nie mogą przekładać z jednej kieszeni do drugiej, bo na przykład nie mają, nie wiem, 10 milionów klientów detalicznych, których pieniędzmi można ewentualnie refinansować jakąś dziurę w płynności. Więc takich banków jest tam trochę w Stanach. I nadzór finansowy i Fed, amerykański bank centralny, trochę się zaczął obawiać, czy przypadkiem nie będzie tak, że wszyscy się rzucą do kas i zaczną też wypłacać z innych banków pieniądze. Zresztą nie było odosobnione, bo w weekend, w ten sam weekend, w który ta historia się działa, tam jeszcze jeden bank średniej wielkości został przejęty przez nadzór finansowy, a z kolei jeszcze trzeci bank dostał bardzo duże dofinansowanie w wysokości 70 miliardów dolarów po to, żeby był w stanie obsłużyć wzmożony napływ deponentów, więc tam się coś zaczęło dziać w tych średnich bankach. W związku z tym amerykański bank centralny powiedział: słuchajcie, zawieszamy tę zasadę dotyczącą limitu gwarancji depozytów, wszyscy po weekendzie, każdy może wypłacić ile chce. My to gwarantujemy, tak? I to, no, to jest też duża rzecz.
Ale to jest takie niestandardowe działanie.
To jest niestandardowe działanie, no bo co do zasady gwarancje depozytowe po to mają jakiś limit, żeby tego limitu nie przekraczać, żeby nie powodować tej odpowiedzialności, czy to państwa, czy prywatnych podmiotów, no w sposób nielimitowany i też po to, żeby ludzie, którzy, czy też klienci takich banków, żeby też, no, wybierali banki takie, które są w lepszej sytuacji, a nie w takie, które są w gorszej. Żeby oni wiedzieli, że no, jeśli ulokuję pieniądze w banku wiarygodnym, dobrze zarządzanym, wielkim, no to nawet jeśli ulokuję tam, nie wiem, 10 milionów złotych, to to jest bezpieczne. A jak ulokuję w takim, który płaci bardzo dobrze, ale na przykład jest, może upaść, to ja mogę stracić większość tych pieniędzy. No i ta zasada została zawieszona teraz.
No dobrze. To jest, wytłumaczyłeś, co z tym bankiem mniej więcej się działo. Podejrzewam, że 99,8 czy 9 naszych słuchaczy i widzów nie ma pieniędzy w takich bankach. Ale zdecydowanie większość z nich obawia się, czy nie będzie wielkiego kryzysu światowego, kryzysu bankowego, takiego jak z jakim mieliśmy do czynienia w 2008 roku. Więc odpowiedz proszę na pytanie, czy to jest przypadek tego jednego specyficznego banku, który był źle zarządzany, ktoś popełnił parę błędów i to się posypało, czy to jest jednak oznaka czegoś więcej? Wspomniałeś o jakichś dwóch innych bankach, które mają kłopoty, czy to może być jakieś domino?
No tak, na pewno nie jest to taka sytuacja, jak była w czasie kryzysu w 2008 roku, kiedy upadał Lehman Brothers. I wtedy rzeczywiście cała branża bankowa globalnie była zagrożona upadkiem, bo tam przyczyną były też obligacje, ale inne. Obligacje oparte na kredytach hipotecznych. Przewrócił się rynek nieruchomości, ceny nieruchomości zaczęły spadać, więc te nieruchomości, które były zabezpieczone, które były zabezpieczeniami tam różnych obligacji, te obligacje przestały mieć wartość, bo to, co było ich zabezpieczeniem, wartość tego spadła. No i we wszystkich globalnie bankach zidentyfikowano setki miliardów dolarów obligacji, które po prostu są śmieciami. Tutaj takiej sytuacji nie ma, bo te obligacje, które tutaj są źródłem problemu, to nie są jakieś śmieci, które straciły wartość, to są normalne obligacje Skarbu Państwa. Więc jeśli każdy, kto je
które
dotrzyma
są zdrowe
do końca,
i bezpieczne, tylko tak, że dzisiaj mało warte.
No dokładnie, ale kto je dotrzyma do końca, jeśli ten ktoś dostanie. Ma 10-letnie obligacje oprocentowane na 2%, nie na 6, ale na 2, więc może to nie jest najlepszy interes, ale jak ktoś tam dotrzyma je do końca, to dostanie z powrotem te swoje pieniądze. Tam się nic nie przewróci. Więc to jest problem nie tego toksycznych aktywów, tylko problem płynności, która w jednym bankach jest lepiej zarządzana, w drugiej gorzej. Tu mamy bank, w którym to było bardzo źle zarządzane.
Ale może pójść jakaś fala, tak? No, że jak jeden kłopot ma z płynnością, to drugi bank jest od tego banku, w nim pożyczył jakieś pieniądze, czy złożył swoje depozyty, trzeci, czwarty, piąty, gdzieś coś. Czy tam no tak. jest taka łańcuchowa reakcja możliwa?
Teoretycznie nie powinna być możliwa, ponieważ no, każdy bank powinien, znaczy jest mało banków, które są aż tak skoncentrowane na jednej branży, gdzie ten odpływ depozytów jest akurat tak duży, bo ta branża bardzo potrzebuje pieniędzy, gdzie jest tak duży odsetek tych obligacji, stałoprocentowych, czyli tam się kilka rzeczy musi skumulować, żeby to się mogło powtórzyć w innych bankach. Ale są więc to jest argument, który jakby zdaje się sugerować, że tu się nic dramatycznego w skali globalnej nie wydarzy. Ale są dwie cienkości. Pierwsza cienkość polega na tym, o czym wspomniałeś, że ludzie będą widzieć, że jakiś bank upadł i też pójdą po pieniądze i nie wiadomo, czy w tych małych, średnich bankach tam jest wystarczająco dużo płynności. A druga cienkość polega na tym, że te obligacje skarbowe to inwestowały banki na całym świecie, łącznie z polskimi.
No właśnie.
W każdym banku więcej lub mniej pieniędzy jest ulokowanych w obligacjach skarbowych.
W Polsce całkiem sporo staje się.
Tak, tam 25% zdaje się aktywów polskich banków jest też ulokowane w obligacjach z polskiego Skarbu Państwa akurat. Tak. I generalnie tak, na całym świecie stopy procentowe poszły w górę. Na całym świecie banki kupowały te obligacje, żeby zrobić coś z pieniędzmi. No i na całym świecie banki mają, no nie chcę powiedzieć umoczone, tak, ale mają w pewnym sensie zablokowane pieniądze w obligacjach, które mają niski procent, w związku z czym sprzedać ich można, ale po niskiej cenie. Trzeba je dotrzymać do końca. Przez 5 lat, 10, czasami dłużej. No i teraz pytanie, czy gdyby się zdarzyło, że w tych bankach, że to tam będzie jakaś pula deponentów, którzy przyjdą po pieniądze i się okaże, że trzeba z tych obligacji szybko wyskakiwać, to teoretycznie to się może, taka podobna historia jak z tym Silicon Valley Bank, może się zdarzyć wszędzie. Natomiast, no tak jak powiedziałem, większość banków ma jednak bardziej zróżnicowaną pulę klientów, nie ma takich dużych pieniędzy, tak dużej części swoich aktywów ulokowanych w tych obligacjach, więc raczej tutaj nie ma takiego prostego efektu zarażania się. Te banki też nie są ze sobą w ten sposób powiązane. Tak? To nie jest tak, że jakiś jeden bank miał obligacje w drugim banku, który to bank się zabezpieczał jakimiś papierami w trzecim banku, więc to wszystko to nie jest taka fala bezpośrednia. Natomiast problem oczywiście będzie wyskakiwał w różnych miejscach świata, no bo po prostu banki mają jakąś pulę swoich pieniędzy ulokowaną w taki sposób, że no przez kilka lat tych pieniędzy w zasadzie nie powinno się ruszać.
Czyli fala nam nie grozi, ale pojedyncze przypadki tak.
Dokładnie tak.
A w Polsce? Czy widzisz takie zagrożenie, że jakikolwiek bank może mieć z tego powodu problemy? No bo jak powiedziałeś, mniej więcej 1/4 swoich depozytów mają ulokowanych w obligacjach.
Tak, 1/4 depozytów mają ulokowane w obligacjach. Różnica jest taka, że u nas to jest 20-25%, a w tym Silicon Valley Banku było chyba z 50%, czyli dwa razy więcej. Poza tym tamten bank zakwalifikował większość tych obligacji, które posiadał, jako właśnie takie, które będzie trzymał do końca, których nie ruszy. Jak je musiał zacząć ruszać, to zaczął generować gigantyczne straty. W Polsce banki raczej na bieżąco te straty sobie wliczały. W co najmniej połowę tych obligacji, jak ich cena spadła, czy spada, no to banki od razu to sobie wliczają w straty, więc nawet jak te obligacje muszą sprzedać za pół ceny, to nie oznacza dla nich jakichś już kolejnych strat, bo to mają częściowo wrzucone w bilans. Więc jakby tutaj jest zagrożenie dużo mniejsze, kilka razy mniejsze, myślę. No i jest jeszcze trzeci aspekt, mianowicie taki, że w Polsce raczej nie jest tak, że z banków odpływają pieniądze, tylko raczej do nich przepływają. Banki krztuszą się, dławią od naszych pieniędzy, od ich nadmiarów. W samym chyba tylko styczniu do banków napłynęło 10 miliardów złotych nowych pieniędzy.
Co jest znakiem czego?
No to znakiem, to świadczy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że Polak trzyma w banku pieniądze, niezależnie od tego, czy ten bank dobrze płaci, czy nie, to Polak nie za bardzo ma co z tymi pieniędzmi zrobić, więc trzyma je w banku. I to nie jest tak jak w Ameryce, gdzie połowa pieniędzy ludzi jest ulokowana na rynku kapitałowym i te banki muszą walczyć o klientów.
Czy ludzie jeszcze nie są nie umieją się posługiwać rozmaitymi instrumentami?
No rynek kapitałowy w Polsce nie jest bardzo rozwinięty. Nie ma bardzo dużo znanych firm, takich wiarygodnych, które emitują obligacje, tak? No, nie ma też dużo fajnych firm na giełdzie, więc trzymamy pieniądze w tych bankach, raczej do nich pieniądze płyną niż odpływają, więc ten kryzys płynnościowy, nawet jeśli banki mają tam ulokowane x pieniędzy w tych obligacjach, no to nie jest tak, że muszą tych, że raczej, znaczy raczej mało wskazuje na to, że one będą tych pieniędzy potrzebować za te 5, czy 7, czy 10 lat, no bo pieniądz płynie do tych banków, a nie odpływa, więc jakby to ryzyko wydaje mi się, że dla polskich banków jest iluzoryczne.
To ciekawe w ogóle, że nie jesteśmy takim jesteśmy już dojrzałym rynkiem, no ale nie z takimi tradycjami, nie tak zamożny, nie tak rozwinięty jakby rynek amerykański, a to oni przechodzą kryzys 2008 roku, tam się zaczyna, u nas prawie takich rzeczy nie było. Całkiem zdrowy jest ten nasz system bankowy.
Przez to, że jesteśmy tacy jeszcze nierozwinięci, tak? Mamy mało tych wysublimowanych instrumentów finansowych, które powodują, że potem...
Czytaj ryzykownych,
czytaj takich, które powodują dźwignię finansową, czyli że nie wiem, inwestuję 1 000 000 złotych własnych pieniędzy i 10 milionów tam jakiegoś lewara, nie? Takich instrumentów w Polsce jest mało, to dzięki temu jesteśmy w pewnym sensie bezpieczni, tak? I kryzysy dzieją się tam, gdzie są wielkie pieniądze i skomplikowane instrumenty finansowe. Chociaż akurat ten kryzys, no można powiedzieć, że trochę został sprokurowany przez banki centralne. No bo dlaczego ten Silicon Valley Bank, czy każdy inny bank ma tyle tych obligacji? No bo zostały obniżone stopy procentowe prawie do zera. Na rynku było mnóstwo pieniędzy, które banki centralne wydrukowały. Te pieniądze popłynęły do ludzi, ludzie przynieśli te pieniądze do banków. Te banki nie miały co z tymi pieniędzmi zrobić, więc zaniosły je do obligacji. Potem się zaczęła inflacja z tego nadmiaru pieniądza. Banki centralne się zorientowały, kurczę, musimy walczyć z inflacją, no to podnosimy stopy procentowe. No i te obligacje nagle przestają mieć wartość albo mają mniejszą wartość. No i tak naprawdę banki centralne spowodowały, że ich własne papiery wartościowe, teoretycznie ultrabezpieczne, stały się przyczyną problemów i myślę, że to będzie jeszcze wybijać w różnych miejscach świata no ten problem wynikający z podwyżek stóp procentowych i z wyceny obligacji.
Ale najważniejsze jest to słowo, które wypowiedziałeś chwilę temu. Jesteśmy bezpieczni, czy dość bezpieczni, co w dzisiejszych czasach nie jest banalne. I to jest główny message tego wydania utwartego. Ale chciałem ci zadać jeszcze jedno pytanie ważne, o które poprosił mnie patron, jeden z patronów, żebym zrobił na ten temat program o polskim budżecie. I proponuję, żebyśmy nagrali drugą rozmowę. A państwa zapraszam na nią. Z Maćkiem Samcikiem porozmawiamy o tym, co się dzieje z polskim budżetem dzisiaj, czy jest mocno, za mocno zadłużony, czy nam coś z tego powodu grozi.
Tutaj, z dziką rozkoszą.
Dziękuję ci bardzo. Zapraszam państwa na następną rozmowę, którą będziecie mogli obejrzeć w Układzie Otwartym albo wysłuchać na platformach podcastowych. A zawsze możecie wspierać Układ Otwarty na patronite.pl. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
Przygotowując odcinki Układu Otwartego, korzystam z serwisu Infopiguła. Link do Infopiguły znajdziecie pod nagraniem.